z Gdyni. Słucham Radia Kaszebę, najlepszych prowadzących, którzy grają najlepszą muzykę.
Radio Kaszebę. Muzyka dlewaj.
Muzyka dlewaj. Budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu to jedna z największych inwestycji w historii regionu, dlatego wzbudza wiele pytań o wpływ na środowisko. Przed rozpoczęciem robót przeprowadzono liczne badania terenowe i działania przyrodnicze. O tym, jak wyglądały przygotowania, jak będzie wyglądała ochrona natury w kolejnych etapach projektu, porozmawiamy dziś z naszym gościem Łukaszem Lamentowiczem, zastępcą kierownika działu ochrony środowiska w Polskich Elektrowniach Jądrowych. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Panie Łukaszu. No co, mamy piątek, piąteczek, piątunio, 21 dzień listopada, a w kalendarzu świąt nietypowych?
Dzień rybołówstwa. Przy piątku rybkę jak najbardziej...
Jak znalazł.
Jak znalazł, tak. Dziś naszych słuchaczy od 6 pytamy o preferencje. O to, jaką rybkę najbardziej lubią spożywać. Pieczona, smażona, grillowana w śmietanie, czy też gotowana na parze. Jak to wygląda u Łukasza Lamentowicza, zastępcy kierownika działu ochrony środowiska w PEI?
Tak, jeśli chodzi o rybkę, no to tutaj ja zdecydowanie jestem największym fanem wędzonej ryby. Ptonga, jeśli jest taka możliwość, oczywiście świeżego, gdzieś potokowego, górskiego, także tutaj zdecydowanie moje preferencje skłaniają się w stronę właśnie takiej odsłonej ryby.
A czy pan Łukasz sobie sam czasami wędzi? Podwędza? No, zwędza?
Niestety jeszcze nie dobrnąłem do tego etapu, ale może kiedyś w przyszłości.
Wszystko przed nami.
Wszystko przed nami, tak jest, tak myślę.
Oby tych rybek w naszym Bałtyku nie brakowało. Panie Łukaszu, nie da się ukryć, że tak duża inwestycja, jest, jaką jest elektrownia jądrowa, wpłynie na środowisko naturalne. Czy może ten wpływ w praktyce ograniczyć i jakie działania mają tu kluczowe znaczenie?
Tak, proszę Państwa, każda inwestycja infrastrukturalna ma generalnie wpływ na środowisko, jak możemy sobie wyobrazić. A w przypadku elektrowni jądrowej, tutaj mamy do czynienia z projektem typu Greenfield, tak? Czyli takim, który będzie realizowany w dotychczas jakby niezagospodarowanym miejscu, takim, w którym nie było wcześniej infrastruktury, wcześniej nie było zagospodarowania żadnego jakiegoś przestrzennego, poza oczywiście istniejącymi tam lasami i terenami rolnymi. Także tutaj możemy się oczywiście spodziewać oddziaływań. Tego typu zresztą przedsięwzięcie jest po raz pierwszy realizowane w Polsce, częściowo w środowisku lądowym i również w środowisku morskim. Także tutaj oddziaływanie oczywiście będzie. Natomiast gdyby projekt, czy też przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni jądrowej podlega ocenie oddziaływania na środowisko zawsze w zasadzie, tak? Tutaj mamy i prawo jednoznacznie określa, że dla takiego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko. I oczywiście to się za tym kryje. Aby taką ocenę przeprowadzić właściwie, należy zbadać to środowisko bardzo dokładnie, najdokładniej jak się da w zasadzie, tak? I tutaj oczywiście generalny dyrektor ochrony środowiska nałożył na inwestora taką potrzebę już na etapie określania zakresu do raportu oddziaływania na środowisko, wskazano niezbędne elementy, które należy zbadać. No i tym sposobem spółka od 2016 roku realizuje program badań środowiskowych, które mają na celu określić parametry tego środowiska i przede wszystkim umożliwić właściwą ocenę oddziaływania na środowisko. Mówię umożliwić jeszcze właściwą ocenę oddziaływania na środowisko, ponieważ jesteśmy w trakcie ponownych ocen oddziaływania na środowisko. Niemniej jednak już decyzja środowiskowa dla elektrowni jądrowej została wydana i tam nałożono na inwestora szereg obowiązków, które należy spełnić tak, aby środowisko naturalne, w tym naturalne generalnie środowisko, maksymalnie zabezpieczyć i zminimalizować jego oddziaływanie.
Panie Łukaszu, okej, to wszystko już mniej więcej wiemy na przestrzeni tego czasu, to te prace zaczęły się dziać. Natomiast ja bym chciał zapytać o te konkretne prace przyrodnicze, jakie wykonano na terenie przeznaczonym pod elektrownię, zanim rozpoczęły się właśnie takie przygotowania do budowy, te główne.
Tak, to znaczy tak. I przede wszystkim przeprowadzono bardzo szczegółowe badania przyrodnicze. przy zaangażowaniu ekspertów, przyrodników, teren obszaru realizacji inwestycji został szczegółowo zbadany, zarówno pod kątem fauny, jak i flory tam występującej. Szczegółowo określono ich miejsca występowania, liczebność. Zarejestrowano ponad 14 tysięcy różnych obserwacji roślin, grzybów, zwierząt, które dały nam podstawę do podjęcia różnorodnych działań, tak aby te populacje, cenne populacje, zabezpieczyć. I jak wiadomo, teraz obszar podlega pracom przygotowawczym, trwają prace wycinkowe, natomiast przed tymi działaniami zrealizowaliśmy właśnie szereg działań polegających na chociażby właśnie przeniesieniu części populacji roślin oraz zwierząt. Szczególnie działania tutaj zostały ukierunkowane na kilka gatunków roślin występujących w pasie nadmorskiego boru barzenowego, charakterystycznego z fitocenozy, zbiorowiska roślinnego dla tego obszaru. Przeniesiono właśnie takie gatunki jak barzyna czarna, woskownica europejska, wrzosiec bagienny czy też tajęże jednostronną. Te gatunki są objęte ochroną w kraju i na podstawie wiedzy o ich występowaniu, ich siedlisku i wymaganiach ekologicznych nasi eksperci wyznaczyli obszary do ich przeniesienia. Można powiedzieć takie bezpieczne obszary poza obszarem realizacji inwestycji na terenie nadleśnictwa Choczewo, odpowiadające im siedliskowo. I można powiedzieć, za pomocą takich prac ogrodniczych zostały te gatunki przeniesione w odpowiadające im miejsca. Jest to między 15 a 20% populacji tych gatunków. Udało się w ten sposób zabezpieczyć i na chwilę obecną wiemy, że sukces mamy na poziomie mniej więcej 80-90%. Poza działaniami skierowanymi na rośliny naczyniowe, również dokonywaliśmy działań celem zabezpieczenia populacji grzybów. W ten sposób również przeniesiono gałęzie, fragmenty gałęzi z tam występującymi chronionymi gatunkami grzybów w bezpieczne miejsca poza obszar realizacji inwestycji. Podobnych działań tutaj dokonywaliśmy odnośnie mrowisk, czy też właśnie gadów, gdzie tworzyliśmy zastępcze, można powiedzieć, siedliska schronienia rozrodcze dla tych grup. Interesujące wydają się być może tutaj mrowiska, ponieważ tutaj już wielokrotnie spotkaliśmy z pytaniami odnośnie mrowisk, jak to generalnie wygląda, dlaczego się to przenosi. No tutaj, jeśli chodzi o obszar realizacji inwestycji, zidentyfikowaliśmy w jego granicach kilkadziesiąt mrowisk, mrówki rudnicy i mrówki ćmawej, czyli gatunków mrówek, które są objęte ochroną w Polsce. No i tutaj również była decyzja między innymi też Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, czy też obowiązek przeniesienia tych mrowisk poza obszar realizacji inwestycji. I to nam się z dużym sukcesem udało. Ponad 50 mrowisk zostało w ten sposób przeniesionych w alternatywne miejsca poza obszar realizacji inwestycji i również tutaj w tym przypadku zarejestrowaliśmy duży sukces.
Panie Łukaszu, bo mówił pan o roślinach, o grzybach, o mrówkach czy też mrowiskach. Ja bym chciała o ryby zapytać, bo tutaj część mieszkańców ma obawy, jeśli chodzi o zmianę temperatury wody w Bałtyku, o chłodzenie reaktorów, o wyższą temperaturę wody, bo to jest jakieś zagrożenie dla ryb. Jak to wygląda?
Temat, panie redaktor, jest bardzo, bardzo złożony. Tutaj oczywiście spółka wykonała cały szereg działań, które pozwoliły określić zasięg oddziaływania, czy też oddziaływania, które faktycznie się pojawią w związku z funkcjonowaniem układu chłodzenia w Bałtyku. Natomiast tak dokładnie tak jak państwo mówią, jak oczywiście jakieś tam oddziaływanie będzie i zostało ono szczegółowo opisane w raporcie oddziaływanie na środowisko, stworzone na potrzeby tych analiz i wniosków, zostały stworzone bardzo szczegółowe modele rozpływu wód termicznych, czy też tych podgrzanych do Bałtyku. Istotna informacja jest taka, że zrzut będzie odbywał się na dnie morskim. Będą to wody około 10 stopni wyższe, aniżeli wody odbiornika aktualna, powiedzmy, temperatura. Oczywiście te wody będą się stopniowo w słupie wody rozpływać. To także tutaj się, jak wynika z naszych modelowań, woda rozpłynie się na powierzchni wody, ta podgrzana granica 2 stopni Celsjusza będzie odczuwalna w odległości około 2 kilometrów. Także generalnie nie należy się spodziewać tutaj istotnych oddziaływań. To będą oddziaływania głównie lokalne, czy też regionalne. Jeśli chodzi generalnie o zmiany parametrów, czy też różnice temperatur, które się pojawią w środowisku, będą one wciąż może być w granicy preferencji tych optymalnych, czy też maksymalnych i minimalnych tych gatunków, które aktualnie występują. Także również nie spodziewamy się tutaj istotnych zmian w środowisku. Wciąż są to warunki, które w zasadzie aktualnie występują już w środowisku, ponieważ miewamy czasem lata cieplejsze czy też chłodniejsze i z powodzeniem gatunki zwierząt i ryb oczywiście również dają sobie tutaj z powodzeniem radę.
Panie Łukaszu, czy w tym momencie, bo przed chwilą pan mówił o tych mrowiskach, o tych wszystkich innych gatunkach zwierząt, czy w tym momencie ta rola specjalistów właśnie środowiskowych się kończy, czy ich obecność będzie też niezbędna podczas prac przygotowawczych, no i później samej budowy?
Oczywiście tak. Wszelkie prace, które teraz mają miejsce, odbywają się pod nadzorem ekspertów, przyrodników. Także na chwilę obecną trwają prace przygotowawcze, tak jak pan redaktor powiedział. Ogólnie składają się one z wielu różnych działań, natomiast jednym z głównych jest wycinka obszaru, wycinka lasu w obszarze prac przygotowawczych. No i tutaj oczywiście prace te przebiegają pod czujnym okiem ekspertów, przyrodników. Jeżeli oczywiście zostanie cokolwiek zauważone, zaobserwowane, jakieś miejsce, noclegowisko nietoperzy, czy też obecność gniazd ptaków, płazów również na terenie, tacy przyrodnicy, takie osoby zaangażowane w nadzór przyrodniczy mają prawo zastopować pracę do czasu odchowania młodych, powiedzmy, przez daną grupę zwierząt. Także tutaj jak najbardziej jest pełne zaangażowanie przyrodników, jest też pełne zaangażowanie archeologów, też prowadzących właśnie taki nadzór na wypadek, gdyby stwierdzono miejsca istotne z punktu widzenia właśnie archeologicznego.
Panie Łukaszu, w rozmowach z mieszkańcami często pojawia się temat zdrowia. Oni pytają o hałas, jakość powietrza, możliwe emisje. Jak to wpłynie na region Pomorza, który jest postrzegany jako obszar cenny przyrodniczo, no i atrakcyjny przede wszystkim turystycznie?
Oczywiście tak. No, należy się spodziewać tego, że region nabierze troszeczkę innego charakteru, tak? To znaczy na pewno nie straci, ponieważ elektrownia jądrowa została tak zaprojektowana, żeby mimo wszystko spełniała funkcje turystyczne. Tak jak to już we wcześniejszych komunikatach było przekazywane i podkreślane, strefa plaży nie zostanie w żaden sposób zagospodarowana, nie będzie ingerencji w strefę plaży, chociażby poprzez system posadowienia układu chłodzenia, czyli taki drążony, że tak powiem, na wzór tego, jak się buduje chociażby metro. Tutaj będą również takie korytarze drążone podziemne, w związku z czym nie będzie naruszenia strefy plaży. Będzie ona wciąż otwarta dla turystów. Jeśli chodzi również o pas ponad 250 metrów szerokości wzdłuż wybrzeża, zalesiony pas. On również będzie otwarty i dostępny. Będzie można się tam również przemieszczać. To jest również istotne dla lokalnych populacji zwierząt, które też będą mogły swobodnie migrować. Także tutaj nie przewidujemy większych barier. Jeśli chodzi generalnie o oddziaływania na zdrowie, czy w kontekście promieniowania innych zagadnień, takie analizy również zostały przeprowadzone i nasi eksperci potwierdzają, tutaj już wielokrotnie było to też akcentowane, że takich oddziaływań nie będzie.
Panie Łukaszu, ostatnie 30 sekund, bo ja bym chciał zapytać jeszcze...
Może również przyciągać poniekąd osoby zainteresowane taką infrastrukturą i jak wiemy, są przykłady ze świata, gdzie taka powiedzmy turystyka nuklearna również ma miejsce i przewidujemy, że tutaj w tym przypadku może coś takiego również zaistnieć.
Panie Łukaszu, to jest temat rzeka, jak najbardziej czas nas goni. Ja bym chciał jeszcze zapytać w imieniu mieszkańców, no bo oni podkreślają, że potrzebują rzetelnych informacji, jasnych przede wszystkim, klarownych. Jak wy jako Polskie Elektrownie Jądrowe planujecie komunikować działania środowiskowe tak, aby no, rozwiązać te wątpliwości, budować zaufanie wokół inwestycji, gdzie szukać informacji? To już tak na koniec.
Halo, 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 panie Łukaszu, tak. jak nas słychać? Halo, halo.
Tak, teraz państwa słychać.
Teraz lepiej.
Tak. Już tak na zakończenie, panie Łukaszu, bo już czas nas nagli. Chodzi o mieszkańców, bo oni potrzebują rzetelnych informacji. Jak wy, jako Polskie Elektrownie Jądrowe, planujecie komunikować te działania środowiskowe, tak aby rozwiać wątpliwości mieszkańców?
Gdzie
i budować
szukać takich informacji?
Tak, gdzie szukać?
Tak, organizujemy cykliczne spotkania w gminach. Nasz dział komunikacji dba o to, żeby przekazywać rzetelne informacje państwu na miejscu, lokalnej społeczności. Regularnie jesteśmy również my z działu ochrony środowiska zapraszani na takie spotkania. Próbujemy sygnalizować potencjalne zmiany czy obrazować aktualną sytuację. Sytuacji projektu. W miarę możliwości oczywiście przekazy w mediach mają miejsce, czy tak jak choćby dzisiaj taki wywiad radiowy, który też jest w stanie w jakiś sposób zasygnalizować to, co się aktualnie dzieje. Mimo wszystko jakby staramy się te informacje przekazywać, popularyzować i tak, żeby były one widoczne i jawne.
Łukasz Lamentowicz, zastępca kierownika Działu Ochrony Środowiska w Polskich Elektrowniach Jądrowych, był dzisiaj naszym i państwa gościem. Bardzo dziękujemy, panie
Łukaszu. Na pewno do tematu powrócimy, bo to jest temat rzeka.
Dziękujemy.
Oczywiście. Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam państwa.